Słuchajcie, radia RMF 24. My wracamy do uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka, które odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 10. Mszy przewodniczyć będzie dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy na placu Świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, bo taka była ostatnia wola papieża, by właśnie tam, w tej bliskiej jego sercu świątyni spocząć. Jutro o godzinie 9.00 odbędzie się ceremonia przeniesienia w procesji trumny z ciałem Franciszka z kaplicy domu Świętej Marty, gdzie się obecnie znajduje, do Bazyliki Świętego Piotra. Tam wierni będą mogli oddać hołd papieżowi. A ze mną już teraz w studiu gość Jarosław Makowski, historyk, filozof, teolog, z którym porozmawiam o zbliżającym się konklawę i od tego zaczniemy, bo pewnie wrócimy też na moment do papieża Franciszka. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No właśnie, zacznijmy od tego pytania. Na ile te wszystkie przewidywania, które teraz słyszymy, a słyszymy ich setki, kto będzie następnym papieżem, można traktować poważnie?
Oczywiście to jest najbardziej gorące pytanie, które pojawia się w tych dniach, tych chwilach, ale paradoks polega na tym, że nie ma na niej jasnej i dobrej odpowiedzi. Mam takie wrażenie, że w zależności od tego, kto publikuje potencjalnych następców papieża Franciszka, to raczej zdradza swoje przekonania i swoje oczekiwania wobec kandydata, a nie naprawdę realnych przyszłych następców papieża Franciszka.
Ale tu mówimy o tych polskich w mediach społecznościowych przewidywaniach. Tam się pojawia kardynał Sarach na przykład jako ten główny kandydat, chociaż wiadomo, że nie ma żadnych, kompletnie żadnych szans. Pojawia się kardynał Miller, też z niewielkimi szansami, o tak powiedzmy.
No to jest natomiast dokładnie to, co powiedziałem, że te prognozy pokazują, że to są nasze oczekiwania, szczególnie jeżeli mówimy o tych dwóch kandydatach, czyli Millera i Saracha, że to są kandydaci konserwatywni. Oni byli w obozie, nazwijmy go w skrócie, antyfranciszkowym i niewątpliwie reprezentują nurt konserwatywny, takiej swoistej restauracji, którą chcieliby ci, którzy na nich no, oddaliby głos, gdyby oczywiście mogli, ale nie mogą oddać, więc to są tylko i wyłącznie właśnie takie pragnienia, żeby powrócił papież, który dokona restauracji w Kościele, a więc przywrócenia, jak to słychać w polskich mediach społecznościowych, siły, powagi, konserwatyzmu Kościołowi rzymskokatolickiemu.
Ale tu mówimy o mediach społecznościowych, a ja bym jednak sięgnął do włoskich mediów. Włoskie media, szczególnie te, które mają dobrych watykanistów, którzy od lat mieszkają w Rzymie i spotykają się na kawki, herbatki, a czasem nawet limoncello z włoskimi kardynałami, nie tylko włoskimi, no publikują już inne listy. Na tych listach pojawiają się takie nazwiska jak Pietro Parolin, sekretarz stanu, Matteo Zuppi, specjalny wysłannik papieża do Ukrainy i Rosji, ale także przewodniczący włoskiej konferencji episkopatu, mianowany na wyraźne polecenie Franciszka, czy włoski franciszkanin, a obecnie łaciński patriarcha Jerozolimy, Pier Battista Pizzaballa. No i to są chyba jednak już kandydatury, no przynajmniej bardziej wiarygodne, bardziej prawdopodobne.
Rzeczywiście. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan redaktor się zgodzi, państwo, którzy nas słuchają, że raczej powinniśmy wskazywać na uwarunkowania, które sprzyjają potencjalnym kandydaturom. Ja mam takie wrażenie, że raczej to będzie kandydatura, która wyjdzie z Europy, ze starego kontynentu. Po doświadczeniu jednak wcześniej długiego pontyfikatu Jana Pawła II, a więc kogoś, kto przyszedł za żelaznej kurtyny jeszcze wcześniej i z Europy Środkowej. Potem ten krótki pontyfikat, ale to była kontynuacja de facto pontyfikatu Jana Pawła II. Myślę o Benedykcie XVI i pojawienie się kogoś z Ameryki Łacińskiej, że trochę Kościół jakby podoświadczał, jeżeli mogę tak powiedzieć, różnorodności. Pytanie, czy nie jest teraz czas na powrót powrotem do Europy. Stąd te trzy nazwiska, o których mówił pan redaktor, a więc Włochów i powrót być może do papieża Włocha. Dwa, te wszystkie nazwiska, o których pan redaktor mówi, czyli Zuppi, arcybiskup Bolonii, kardynał Pietro Parolin, najbliższy współpracownik papieża Franciszka, to są kontynuatorzy. Jeżeli popatrzymy na kolegium, prawda, to przygniatająca większość, 3/4 to są ludzie, którzy zostali już wybrani przez papieża Franciszka, a więc będą niewątpliwie szukać kogoś nazwijmy to znowu, swojego obozu. I stąd wydaje mi się, że duża szansa tych wspomnianych przez redaktora kandydatów. Kolejna rzecz, wydaje się, że będzie to osoba, która będzie próbować łączyć, prawda? A więc ktoś, kto będzie z jednej strony rozumiał skrzydło konserwatywne, ale z drugiej strony będzie rozumiał ten pulsujący, nowoczesny świat. Więc będzie to próba szukania kogoś, kto nie będzie reprezentantem jednego obozu. Zresztą zawsze tak w Kościele było, że próbowano szukać właśnie łącznika między tymi skrzydłami, użyjmy tutaj tych politycznych pojęć konserwatywnego i progresywnego. Dlatego wydaje się, że to są cechy, które będą decydowały o wyborze następcy papieża Franciszka.
No właśnie, bo pojawia się taka teza, że trochę są zmęczeni kardynałowie, także ci, którzy popierają generalnie linię Franciszka, jego stylem, jego nieprzewidywalnością, jego latynoskim temperamentem i teraz szukają kogoś, kto byłby bardziej dyplomatą, bardziej kimś, kto by... trochę uspokoił silnie podzielony Kościół. On jest podzielony nie od pontyfikatu Franciszka, podzielony jest od dawna, ale teraz te podziały w związku z charakterem papieża Franciszka są chyba jeszcze mocniejsze. Albo bardziej widoczne. Może nie mocniejsze, ale bardziej widoczne.
To prawda. Wydaje się, że Kościół jakby przetrenował, czy też poeksperymentował z różnorodnością, bo niewątpliwie, i to dokładnie widać, że papież odciska swoje piętno na całym Kościele. I niewątpliwie, jeżeli pochodzi z Ameryki Łacińskiej, to bliska jest mu strategia przede wszystkim duszpasterska, sposób myślenia, postępowania, kładzenia akcentów na te problemy i wyzwania Kościoła, które są obecne w Ameryce Łacińskiej. I to było widać przy papieżu Franciszku. To było doskonale widać przy Janie Pawle II, który myślał z wnętrza Europy Środkowej, myślał z wnętrza polskiego katolicyzmu i przekładał to swoje doświadczenie i rozumienie wiary, które doświadczył i nauczył go się tutaj, prawda, jeszcze w reżimie komunistycznym, przekładał na cały Kościół. I wydaje mi się, że dzisiaj jest właśnie potrzeba takiego uspokojenia, potrzeba wprowadzenia jakiejś takiej przewidywalności, jakiejś próby, przede wszystkim zarządzania Kościołem, bo w moim odczuciu głównym problemem, z którym nie poradził sobie żaden z ostatnich papieży, ani Jan Paweł II, a myślę o kurii rzymskiej, rzecz jasna, Jan Paweł II, który kompletnie się nie interesował kurią rzymską, bo uważał, że jest duszpasterzem i administrację zostawił swoim współpracownikom, co było błędem, Benedykt XVI, który rozumiał i wiedział, że kuria rzymska to jest stajnia augiasza i posprzątanie ją wymaga nadludzkiego wysiłku i ostatecznie w zasadzie przegrał z tym. I papież Franciszek, który wskazywał zaraz po pojawieniu się w Watykanie tych 15 chorób kurii rzymskiej, ale też nie udało mu się zrobić z tym porządku. Więc wydaje mi się, że kuria rzymska, która do tej pory raczej jest problemem dla każdego z papieży, musi zostać ujarzmiona, podporządkowana papieżowi w taki sposób, aby była narzędziem do strategii duszpasterskiej.
Ale tu dochodzimy do bardzo kluczowego momentu, dlatego że Franciszek próbował to zrobić, ale można powiedzieć, akurat tu ta bomba wybuchła mu w rękach. Przypomnijmy chyba taki najbardziej widowiskowy konflikt kardynała Becciu, już nie kardynała, i kardynała Pella. No i wiele wskazuje na to, takie są informacje mediów, ale one są potwierdzane także przez proces przeciwko Angelo Becciu, że z pieniędzy kurii płacono za fałszywe zeznania w procesie kardynała Pella, bo Pell miał oczyścić finansowo kurię rzymską. To pokazuje, z czym mamy do czynienia. Mówimy kryzys, ale ten kryzys ma no właśnie takie oblicza.
Ale to jest dokładnie to, o czym mówię, panie redaktorze. To znaczy nie da się uprawiać skutecznej strategii duszpasterskiej, jeżeli narzędzie, które ma ci to ułatwić, czyli kuria rzymska, czyli ten mózg, który zarządza Kościołem, de facto wywołuje tylko i wyłącznie kryzysy, prawda? A w moim odczuciu dziś papież Franciszek jakby chciał to zrobić, ale nie rozumiał kurii rzymskiej. To znaczy on przyszedł skądinąd, z zupełnie innego środowiska. Mówię o swoim najpierw środowisku zakonnym, jezuickim, potem swoim doświadczeniu arcybiskupa kardynała, który był przede wszystkim duszpasterzem. Dlatego wydaje mi się, i proszę zobaczyć, tutaj odwołam się, ale oczywiście to jest cudzysłów, że kardynał Pietro Parolin ma największe szanse wedle Buchmacherów, prawda? Że to jest ten człowiek, który z jednej strony rozumie w moim odczuciu te wszystkie mechanizmy, które rządzą Rzymem i kurią rzymską, z drugiej strony jest bardzo wytrawnym dyplomatą i z trzeciej strony nie sposób zapisać go do któregoś z obozów, czy to konserwatywnego, czy to progresywnego. Dlatego wydaje się, że naprawdę ma duże szanse, aby być następcą papieża Franciszka.
No i dodajmy, jest bliskim współpracownikiem papieża Franciszka, to też nie jest bez znaczenia. Nie byłby pierwszym sekretarzem stanu, który stał się papieżem. Wcześniej to był Pius XII, który był sekretarzem stanu u Piusa XI.
Tak, tak. Więc no znów, ale ja tutaj lubię zawsze powtarzać, pewnie pan redaktor też już w różnych audycjach to mówił, że ten, kto wchodzi na konklawę papieżem, zazwyczaj wychodzi kardynałem, więc...
Tak, ale pamiętajmy, Ratzinger jest dowodem na to, że i ta żelazna zasada czasem nie jest respektowana przez kardynałów. To bywa inaczej też.
Bywa inaczej. No tak naprawdę teraz to się rozstrzygnie. Mówię oczywiście tutaj o tej strategii negocjacyjnej, szukania właśnie swojego kandydata, któremu można byłoby powierzyć swój głos, ale przede wszystkim los Kościoła Świętego. I to są te chwile, dni najbliższe, które będą decydowały o tym, kto zyska przychylność większości kolegium kardynalskiego.
Bardzo dziękuję. Jarosław Makowski, historyk, filozof, teolog, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.